Dzień dobry, witam po obiedzie. Tak mało strategicznie troszkę zostałem przerzucony na po lunchu zamiast przed, ale mam nadzieję, że chrapania na sali nie będzie za dużo. Chociaż działka tej prezentacji akurat troszkę po sąsiedzku z tym, czym się Państwo pewnie na co dzień zajmują. Pracuję w NASK-u od 8 lat, natomiast dzisiaj reprezentować będę taką specyficzną działkę w NASK-u, czyli reagowanie na incydenty zespół CERT Polska. Nie wiem, ilu z Was o tym słyszało w ogóle o CERT Polska. Parę słów wspomnę o samym zespole, ale więcej o takiej inicjatywie, która od kilku lat działa, integracji operatorów wokół działki właśnie reagowania na incydenty czy reagowania na nadużycia w ogóle pod hasłem Mebius Forum właśnie. Powiem, skąd się wzięła w ogóle koncepcja, jak to działa i o kilku rzeczach, które przy okazji przez te parę lat nam się udało wypracować, takich operacyjnych. Po pierwsze, skąd to się wzięło w ogóle? Zaczęło się od tak naprawdę naszego pomysłu radosnego pewnego dnia, mojego pomysłu w zasadzie. CERT Polska powstał w 1997 roku jako CERT NASK, jako zespół reagowania na incydenty w NASK-u. No i tak się złożyło szczęśliwie bądź nieszczęśliwie, że po pierwsze, jako pierwsi nawiązaliśmy dużo kontaktów międzynarodowych z podobnymi zespołami, co sprawiało, że dużo zgłoszeń incydentów należących do innych operatorów również trafiało do nas. Po drugie, drugi czynnik istotny, domeny, w szczególności domeny regionalne, które sprawiały, że na przykład wszystko, co jest zarejestrowane w WAF.pl dla większości, przynajmniej wyedukowanych tam w 1999 roku, powiedzmy, użytkowników internetu, to należały te domeny, nie były zarejestrowane, tylko należały do NASK-u, prawda? Bo jak się w chuj się zrobi WAF.pl, cokolwiek WAF.pl, to jakby właścicielem domeny WAF.pl jest NASK, jak, podobnie jak każdej innej regionalnej czy funkcjonalnej. Więc wszystkie zgłoszenia na nadużycia również trafiały, chcieliśmy czy nie chcieliśmy, do nas, również dotyczące innych operatorów. Stąd też staliśmy się takim punktem koncentracji, punktem dystrybucji takiej informacji. No i po pewnym czasie okazało się, że takie tylko próby mailowego przekazywania tych informacji do osób, których zazwyczaj nie znamy, gdzieś tam, prawda, często na jakieś anonimowe skrzynki abuse, to troszeczkę słabo działa. Zawsze lepiej w tym naszym świecie, nie wiem, spotkać się, wyjaśnić sobie pewne niejasności, jeżeli takie zachodzą, że co wy nam tutaj w ogóle przysyłacie, czego od nas chcecie. Spotkać się po prostu, zwłaszcza, że wielu z nas pracuje w tym samym mieście akurat, usiąść sobie przy piwku. I tak się zaczęło od takich spotkań face to face. Potem wpadliśmy na pomysł, że może by zaprosić również innych do tego grona, spotkać się tak nawet prewencyjnie, prawda, jeszcze zanim zaczniemy coś wymieniać. Może mają podobne problemy jak my, może, nie wiem, jakieś tam trudności ich trapią, albo mają problem w ogóle z działaniem ich abuse'a i możemy im, nie wiem, poradzić cokolwiek. Więc tak to się zaczęło, od tego, żeby w ogóle nawzajem się poznać, zobaczyć swoje twarze, a potem od tego, żeby się wymienić właśnie doświadczeniami czy pomysłami na to, co już działa, na to, co można usprawnić. W trakcie okazało się, że sporo tych informacji, sporo tego, co robimy na co dzień, można wykorzystać operacyjnie, jeżeli właśnie zaczniemy ze sobą rozmawiać, zaczniemy jakieś tam dane między sobą wymieniać. Później okazało się, że do tego forum, znaczy pierwszy pomysł był taki, żeby włączyć tam, żeby to było tylko forum dla ISP, prawda? I to nie dla takich osób decyzyjnych gdzieś tam z biura, tylko dla tych, którzy na co dzień, nie wiem, czytają skrzynkę abuse w dużym uproszczeniu. Z czasem okazało się, że po pierwsze różnie to jest z tym czytaniem skrzynki abuse, prawda, to bardzo rzadko, przynajmniej kiedyś była wyodrębniona jakaś grupa osób, tylko często to po prostu trafiało do sieciowców, albo i nie. A po drugie, że również przyda nam się rozmawiać z dostawcami treści, że nie wiem, właściciele kont pocztowych, portali, operatorzy również mają coś do powiedzenia i mogą się czegoś nauczyć albo czegoś nas nauczyć. Więc tak wygląda mniej więcej aktualna lista na dzisiaj. Jesteśmy o tyle szczęśliwi, że powoli to zaczyna, znaczy powoli, no to już jest kilka lat ładnych, 3,5 roku. Więc to nabiera już takiego rozpędu troszeczkę, że kiedyś to my chodziliśmy i szukaliśmy, kogo by tu jeszcze zaprosić, kto komuś przyjdzie do głowy, prawda, że a jeszcze fajnie by było, żeby ktoś tam był. Coraz częściej już przychodzą po prostu do nas, że a, słyszeliśmy, że coś tam sobie gadacie, dlaczego my o tym nie wiemy, dlaczego nas tutaj nie ma. No rzeczywiście, może was przeoczyliśmy, zapraszamy. Oczywiście forum jest otwarte w takim sensie, że no, nie dla każdego z ulicy, Ale oczywiście każdy, kto no wydaje się, że ma jakiś interes w zwalczaniu nadużyć, prawda, jest tam mile widziany. Jaka jest formuła? Po pierwsze, spotkania. Czy takie face to face, co 4 miesiące, może nie przyjeżdża tam 150 osób, ale około 30 osób zazwyczaj jest, czyli to nie są wszyscy, którzy są tam na przykład zasubskrybowani na listę mailingową, bo lista mailingowa też jest, to jest jakieś 90 osób, ale na spotkaniach zazwyczaj te 25-30 osób jest. Pierwsze spotkanie miało miejsce w październiku, czy jakoś tak 2005. Teraz będzie takie jubileuszowe, 10. spotkanie. Oprócz tego, że jest ta lista mailingowa, myślę, że najważniejszą wartością było to, że praktycznie wszyscy, przynajmniej obecni na spotkaniach, staramy się, tutaj też jest taka ważna kwestia, staramy się unikać tego, żeby każdy, kto tam raz przyjdzie, prawda, powie, tak, ja jestem tutaj, zapisałem się na listę mailingową, żeby miał dostęp do wszystkiego. To nie o to chodzi. Wspieramy aktywność, prawda, czyli większość rzeczy jednak dzieje się na spotkaniach, większość rzeczy jakby jest konsekwencją tego, że się widzimy, że ze sobą rozmawiamy. I na przykład oczywiście myślę, największą wartością jest to, że wymienialiśmy ze sobą kontakty, wizytówki, nie wiem, osób, które pierwszy raz się widziały, a później w razie, nie wiem, DDoS-a czy tam defacementu jakiejś strony, wiemy od razu, do kogo zadzwonić, prawda? To nie jest, że my się przegrzebujemy, że dzwonimy na infolinię, bo tak to często wyglądało, prawda? No, coś u jakiegoś operatora się dzieje, chcemy mu coś przekazać, ale teraz to jest jakiś operator, którego pierwszy raz na oczy widzimy, no okej, no duża kablówka gdzieś tam w Szczecinie czy coś, powiedzmy, no ale pierwszy raz słyszymy, tak? No to zadzwońmy na tam 0800 u nich, bo tylko taki numer mają na stronie, zanim pani zrozumie, o co my w ogóle pytamy, a jak to jest, nie daj Boże, piątkowe popołudnie, no to do widzenia, prawda? Więc teraz troszkę inaczej to wygląda, mamy do siebie, nie wiem, komórki, oczywiście jeśli ktoś chciał rozdawać, zazwyczaj chciał. Tak jak wspominałem, nie widzi nam się takie jednorazowe, tylko prawda, podniesienie ręki i do widzenia, gdzieś tam się raz pokazałem i dalej będę tylko czerpał, czyli nie wiem, subskrybował listę mailingową, liczył na to, że ktoś coś fajnego podeśle. Tylko jeżeli ktoś się nie pojawia, ktoś się nie odzywa, no to pytamy go dlaczego, może już, nie wiem, nie żyje, może już jego operator nie jest zainteresowany tym, żeby jakiś e-bus rozwijać. Także jest szansa też, że tak powiem, no wylecieć z tej listy, z tej grupy. To nie jest tak, że to jest, mówię, jakiś super top secret, ale tam wymieniamy jednak rzeczy operacyjne, tak? No, mówimy o rzeczach jakichś, które nie są dla pierwszej lepszej osoby z ulicy. Stąd też mieliśmy na przykład takie sygnały, że ktoś odchodził z pracy i mówił, wiecie co, to ja teraz, bo to fajne było, to ja chciałbym nadal być zasubskrybowany, to dodajcie teraz, zmieniam adres na coś tam @gmail.com, tak? No nie ma takiej opcji. To nie jest dla osób po prostu zainteresowanych szerokiego gremia, tylko to jest dla tych, którzy w tym kierunku pracują. Pierwsze narzędzie, które stworzyliśmy, było naturalną konsekwencją tego, o czym wspomniałem wcześniej. Dostajemy multum danych, których z przyczyny samej ilości tych danych, samej objętości tych danych, my nie obsłużymy jako CERT Polska ręcznie, czyli my nie obdzwonimy operatora, nie wiem, nie prześlemy mu tego nawet za każdym razem na skrzynce, bo byśmy, przynajmniej niektórych operatorów, nie pokazując palcem, po prostu byśmy im tę skrzynkę zdosowali, gdybyśmy o każdym ataku informowali z ich sieci. W związku z tym takie dane w formie repozytorium udostępniamy codziennie aktualną listę zainfekowanych, potwierdzonych zainfekowanych hostów w sieciach poszczególnych operatorów, do tego adresy kontrolerów botnetów to już z całego świata. To celem z kolei tego, żeby we własnej sieci, jeżeli ktoś ma narzędzia do tego, ma interes w tym, na przykład wycinać wychodzące połączenia do takich hostów, stron phishingowych, sajtów, na których stoi malware. Te dane mamy zarówno ze swoich źródeł wczesnego ostrzegania, monitoringu, jak i z mnóstwa zewnętrznych źródeł, które są zaufane i te dane są zweryfikowane, także to nie jest tak, że przypuszczalnie coś tam gdzieś tam, tylko to są no na pewno stwierdzone na przykład przypadki infekcji. Dane są rozdzielane po AS-ach, przypisywane do poszczególnych operatorów, także każdy może zająć się swoją działką. Część tych danych jest dostępna dla wszystkich, czy na przykład te kontrolery botnetów, no bo to mówię, to dotyczy całego świata, tak, to nie jest nic jakiegoś zastrzeżonego, natomiast no niekoniecznie każdy musi mieć interes, żeby widzieć, ile jest u sąsiada zarażonych danym wirusem, czy czymś tam, hostów, czy źródeł spamu potwierdzonych. Także te rzeczy są ograniczone, kontrola dostępu do takich informacji jest ograniczona dla każdego operatora, który dostaje swój certyfikat i przez web po prostu tylko do swojej cząstki ma dostęp. I tutaj też jakby sprawdzamy, czy ktoś z tego korzysta, czy nie korzysta. Jeżeli nie korzysta, no to trudno. Oczywiście zmuszać nikogo nie będziemy, ale taki dostęp mu wycinamy. Że w tej chwili o dziwo najwięksi operatorzy z tego korzystają, TEPSA również. Nie wiem, co z tym robią potem, ale przynajmniej to zaciągają. Jak mówimy o liczbie, no to właśnie to jest z zeszłego roku, z naszego raportu, ile takich danych przekazywaliśmy. To jest skala wykładnicza, to nie jest skala liniowa. Pierwszy punkt to jest spam, czyli źródła spamu. To są hosty, które rzeczywiście były czymś zarażone, co służyło jako open proxy do rozsyłania spamu. Tego było 1,5 miliona. Przy czym jak to liczyliśmy? To było tak, że jeżeli pojawiało się jakieś IP, wskakiwało na listę i tam wisiało przez miesiąc, to było liczone jako jedno wystąpienie. Jeżeli znikało na przynajmniej tydzień z listy, pojawiało się z powrotem, to już to samo IP liczyliśmy jako nowe wystąpienie. Co oczywiście ma swoje wady i zalety, no bo jak są dynamiczne IP, no to jak to zliczyć i tak dalej, i tak dalej. Tak ze wszystkimi statystykami w internecie to jest no mniej lub bardziej wyssane z palca, prawda? Czyli tak to wygląda. Są to od tysięcy przez zazwyczaj setki tysięcy albo miliony zainfekowanych hostów. Druga inicjatywa, która no, troszkę zajęło jej wymyślanie, wdrażanie i tak dalej, to jest BGP Plague Calling. Po co? Znaczy po pierwsze może zacznijmy od tego, pewnie jak to działa, to większość z was wie. Jeśli chodzi o samo BGP, to każdy z was by mnie małym palcem zagiął, więc tutaj jak będę jakieś herezje wielkie gadał, to po prostu mówcie. Idea jest taka, żeby rozgłaszać trasy BGP, takie /32, prawda, prefiksy, które będą przekierowywane, mają mieć bardzo konkretny host jako next hop i ten host ma być przypisany do, ma on być rotowany na null interface, czyli krótko mówiąc, nie podoba nam się jakiś host jako host docelowy w sieci, chcemy, żeby go jak najszybciej filtrować ruch do jakiegoś hosta, dystrybuujemy taką ścieżkę /32 i wszystkie routery, które z nami chcą rozmawiać na ten temat, prawda, będą to natychmiast na null interface wysyłały. Czemu to ma służyć? Idea pierwsza była taka, żeby to wykorzystywać w przypadku ataków DDoS, prawda, jeżeli atak jest ukierunkowany na jakieś bardzo konkretne IP. Jak najszybciej pozbywamy się tego ruchu, który jest do tego IP. Efektywnie oczywiście ten DDoS nadal trwa, prawda, no bo sami sobie wycięliśmy ruch do tego hosta, ale przynajmniej odtyka nam się sieć, odtyka się sieć tak wcześnie, jak to jest możliwe, więc chociaż pozostałe hosty mogą teoretycznie pracować. No to jest takie podejście w bardzo specyficznych przypadkach działające, ale okej. Natomiast możemy je wykorzystywać również do filtrowania na przykład ruchu do kontrolerów botnetów czy innych złośliwych adresów. Jest to o tyle fajne, że jest to bardzo lekkie, prawda? To jest robione przez BGP, więc routery nie robią nic innego, tylko routują. Tutaj nie ma żadnych access list, nie ma jakiegoś dodatkowego specjalnego obciążenia dla routera. On po prostu sobie routuje te pakiety. Co jest ważne w takim black holingu? Można przesyłać też dodatkowe informacje, wykorzystując BGP community, można wskazywać, dlaczego uważamy, że taki adres ma być wyfiltrowany, czyli że to jest na przykład właśnie cel DDoS-u, czy że to jest, nie wiem, kontroler botnetu, albo kto wstrzyknął taki adres. I oczywiście na tej podstawie możemy stwierdzić, że nas interesują tylko w black holingu adresy, które, nie wiem, są pod DDoS-em, ale jakieś kontrolery botnetów, tam sobie tego nie będziemy wycinali, bo my to robimy inaczej, albo w ogóle olewamy to w cudzysłowie. Po co to robimy, skoro już takich inicjatyw jest ileś? Choćby dlatego, że okazuje się, nie wiedzieć czemu, czy tak naprawdę nie wiemy czemu, ale że nam jakoś ludzie chcą bardziej zaufać, czyli jak, nie wiem, pan Jaś Kowalski stwierdza sobie oddolnie, że on tutaj będzie robił BGP Black Holing, to jacyś tam ludzie bardziej decyzyjni stwierdzą, że ale może my niekoniecznie od niego będziemy ten routing przyjmować, bo nam zrobi kuku, albo nie wiemy, kto to jest w ogóle, kto tą inicjatywą będzie za 2 lata kierował i w ogóle co tam się będzie działo, to jakieś takie B. A no jakoś nam bardziej chcą zaufać. Okej, więc z tego się cieszymy. Co jest jeszcze istotne, oczywiście nie jest tak, że każdy może wstrzykiwać dowolne adresy do tego black holingu, czyli każdy z dostawców może rozgłaszać wyłącznie własne sieci, czyli jeżeli ja mam jakiegoś klienta pod DDoS-em, to ja mogę ze swojej sieci zgłosić adres, ale już nie z sieci, nie wiem, nie może WP sobie powiedzieć, że od teraz wszystko do onet.pl dropujemy, tak? I to już pomijając kwestie takie, że właśnie może sobie tam konkurencja robić kuku, to żeby ktoś, nie wiem, kto, to się może zdarzyć, prawda, o 1:30 w nocy, więc jeżeli ktoś tam sobie wklepuje coś półśpiący, żeby mu się po prostu palec nie omsknął i nie zrobił krzywdy sobie i innym. No i dodatkowo na nas jest taka odpowiedzialność, że wstrzykujemy tam te adresy właśnie na przykład kontrolerów botnetów. Przy czym, jak ogólnie ustaliliśmy z providerami, nie wstrzykujemy tam hostów polskich i poza tym są jakieś whitelisty, które też każdy sobie tam jakoś indywidualnie życzył, żeby tego nie wrzucać i okej, to respektujemy. Nie za wiele widać, ale to jest skala tak naprawdę tego, co wpada do black holingu. W tej chwili na przykład jest 781 IP-ków takich właśnie kontrolerów. Żadnego nie było, który był wrzucony, bo był pod DDoS-em na przykład, czyli tam, gdzieś tam z palca wrzuconego. Trzy akurat były na whiteliście spośród tych, które chcieliśmy wrzucić, czyli trafiły do BGP 778,29. Nie wiem czemu. Okej. Okay. To jest tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o tę inicjatywę. Tak jak mówię, no celem prezentacji było to, żeby troszkę wam uświadomić, że jakby na sąsiednim podwórku też coś się dzieje, tak żebyście, nie wiem ilu z was się zajmuje tak naprawdę na przykład abuse'em, albo na ile blisko współpracujecie z osobami, które zajmują się abuse'em. Jeżeli, nie wiem, jeżeli uważacie, że na przykład was brakuje na tym forum, albo kogoś od was brakuje na tym forum, to zapraszamy oczywiście. Najlepiej kontaktować się ze mną po prostu, albo może lepiej na info@małpa.cz.pl po prostu wysłać maila. No i słucham pytań. Mamy spokojnie 5-10 minut, wiem, że troszkę nam się przedłużył panel.
Ja mam pierwsze pytanie. Ponieważ jestem Jasiem Kowalskim, który prowadzi taki projekt Black Holing, chciałem się zapytać, ile macie podłączonych, czy wszyscy uczestnicy tego forum, które pokazałeś tam na slajdzie wcześniej, są z wami inspirowani po Black Holingu i tą usługę wykorzystują? Jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Czy to są informacje, o których możesz mówić i tak dalej?
Nie, mogę mówić. To jest niestety smutne, jak to wygląda. Znaczy, spirowanych jest... Michał, spirowanych jest ilu? 3? To jest tak, że każdy...
To ja mam trochę więcej.
No okej. Okay. Okej, pewnie działasz trochę dłużej. Ale przy okazji właśnie...
Myślę, że to jest dobre forum w takim razie, żeby o tym porozmawiać chociaż przez moment. Ja przepraszam, że znowu o black holingu. Na tej sali chyba są osoby poza tymi 3, którzy są z wami inspirowani, którzy jakby nie uczestniczą w tym black holingu, który jest realizowany przez CERT. Czy w ogóle są na sali jakieś osoby, które z tego mojego projektu korzystają? Możecie podnieść rękę? Tylko 2, tak? Na dzień dzisiejszy u mnie w projekcie jest prawie 180 rozmaitych mniejszych lub większych tam providerów, tak? Czy generalnie osób, które się zgłosiły. Natomiast z kolei u mnie w projekcie poza poza TK Telekomem
brakuje nie ma dużych, tak?
Tak, nie ma żadnego dużego operatora, tak? Z kolei u was pewnie są ci duzi sami, czyli trzej to są pewnie coś tam najwięksi. I teraz pytanie do was, do sali, bo wiem, że jesteście jakby na różnym szczeblu hierarchii w swoich firmach i nie ma co tego ukrywać. Co uważacie, że jest największym problemem w momencie, kiedy chcielibyście uczestniczyć w takim projekcie? Z waszego punktu widzenia jako jakby przedstawicieli firm, w których pracujecie, czy właścicieli firm, w których pracujecie? No bo ja jestem Jasiem Kowalskim, tak? Ale myślałem, że jak CERT realizuje taką usługę i są tam poważni gracze w tej usłudze, to wszyscy już się zapirowali i radośnie z tego korzystają. I szczerze mówiąc, jestem zdziwiony.
Przede wszystkim może nie każdy wiedział z tych mniejszych, że takie coś jest, tak?
Według mnie, żeby to działało, to jest potrzebny zasięg.
Jest potrzebna masa krytyczna.
Jest potrzebna masa krytyczna i jest potrzebna, jeżeli mamy reagować rzeczywiście na DDoS, to po to, że ja wykrywam w sieci, że mam cel ataku i w związku z tym, jeżeli moje upstreamy na ich poziomie zostanie to odcięte, no to będzie miało sens, tak?
Czyli no potrzebna tego
jest
to zmierza.
Masa i obecność tych wielkich. Może pomyślcie o...
Wielkich w rozumieniu przestrzeni adresowej IP, która może wygenerować taki ruch, tak? Jeśli chodzi o Polskę, czy po prostu operatorów?
Nie, po prostu operatorów, bo ci mniejsi są podłączeni, powiedzmy, do większych i zablokowanie niepożądanego ruchu już na poziomie tych większych operatorów.
To jest często ten efekt, o który chodzi.
Tak.
Czy jest na sali może Piotrek Jelonek albo ktoś z innych operatorów, kto się zajmuje administracją siecią albo siedzi w tym jakoś? Ktoś tam podniósł rękę. Hurra! Możesz mi powiedzieć, jak to się ma do twojej jakby praktyki, skąd jesteś i coś na ten temat, czy nie chcesz?
Mikrofon?
Tak.
Cześć, witam wszystkich, Adam Wieśnik, ATM.
A faktycznie nie poznacie.
Był wyłonem Piotr Gilonek, generalnie mogę odpowiedzieć na jakieś pytania, przecież czego. Jak to wygląda u nas? No generalnie reagujemy na jakieś zgłoszenia od klientów, u nas to w formie telefonicznej, w formie mailowej. I generalnie praktycznie od ręki zakładam jakieś filtry wycinające jakby taki niepożądany ruch, w zależności od typu ruchu, adresu docelowego.
Ale rozumiem, że macie taki mechanizm wdrożony u siebie w sieci, czy robicie to ręcznie na wszystkich routerach brzegowych? Jak to wygląda?
Robimy na routerach brzegowych.
Ręcznie?
Ręcznie, dokładnie tak.
Okej, a myśleliście o takim blackholingu nawet wewnętrznym na własne potrzeby?
Takie próby były nas czynione, tylko że nie wiem, czy ten skutek, który chcieliśmy odnieść, był docelowy, jakby skuteczny.
Znaczy, ja jestem szczerze mówiąc trochę zdziwiony, znowu jakby to powiem. Jest Konrad na sali może? Lik? Konrad zniknął. Konrad wdrożył w TP blackholing, jeżeli o tym w ogóle nie wiecie. Jest to już usługa wystawiana do klientów TP. Można sobie oznaczyć swoje prefiksy 32 jakimś tam community i w tym momencie ono jest blackholowane. I z zadziwieniem stwierdzam, że o ile takie inicjatywy się pojawiają, byłem rok temu na zebraniu administratorów Pioniera i tam się okazało, że właściwie wszyscy tego używają, o tyle faktycznie duzi operatorzy albo nie chcą o tym mówić, albo w ogóle nie myślą o zautomatyzowaniu tego procesu. I w tym momencie myślenie o tym, żeby się podłączyli do takich projektów, jakie my prowadzimy, czy jak ja prowadzę, czy prowadzi CERT, no jest już absolutną abstrakcją w tym momencie, no bo skoro nawet nikt nie myśli o tym, żeby w ogóle automatyzować pracę, to nie ma sensu dołączać się do kogokolwiek innego, kto tą pracę już wykonał, albo przynajmniej stara się świadczyć ją do dobra społeczności. I stąd zadałem to wcześniejsze pytanie. Jeżeli ktoś jest na sali, kto chciałby się wypowiedzieć na ten temat, co dla niego jest największą przeszkodą, albo dlaczego nie chce skorzystać z tego typu mechanizmów? Myślę, że byłoby to całkiem niezły ostatnie 4,5 minuty tej prezentacji.
Ja mam pytanie, no może tak, tam, właśnie jeżeli chodzi o wdrożenie, o samo wdrożenie, czy są jakieś narzędzia do automatyzacji tego i czy one są opisane na tych stronach, bo szczerze mówiąc kiedyś szukałem i nie znalazłem.
Narzędzia do automatyzacji rozumiesz jako co?
No właśnie chciałbym się dowiedzieć, co jest oferowane.
Konf.t, router BGP, twój numer AS. Znaczy, nie wiem, jak to wygląda ze strony CERT-u, bo ja nie widziałem nigdy w ogóle,
może ja mam telefon, bo to twoja prezentacja jest.
was, a ja później powiem, jak to jest u mnie.
Że u nas jest tak, że my mamy swoje narzędzie, które nasze jakby adresy, które my chcemy, to tam wrzuca, no a inni rozgłaszają swoje przez BGP. Jak oni wrzucają, to tego nie wiem.
No praktycznie dokładnie tak samo to wygląda u mnie w projekcie. Znaczy u mnie nie ma żadnych narzędzi webowych, w szczególności tego, żeby automatyzować jakieś procesy. Natomiast jak się chcesz być członkiem, to jest konfiguracja rozpisana dla iOS-a i dla JunOS-a. Co trzeba zrobić, żeby te prefiksy, które otrzymasz ode mnie, rozgłoszone z root serwera, wrzucić sobie, tak? I jest sugerowana koncepcja konfiguracji, jak to powinieneś skonfigurować, żeby bezpiecznie te prefiksy, czy ruch do tych prefiksów i ewentualnie z nich odrzucać. I to już, tak?
No bo to tak jakby są dwie części, tak? Jedna to jest to, czy bierzesz w tym udział, że tak powiem, pasywnie, czyli czy filtrujesz na podstawie tego, co dostajesz od innych, no i to tutaj nie trzeba narzędzi żadnych, prawda?
Czy ktoś z tych firm, które są dzisiaj w CERT-cie i kieruje się blackholingowo z kolegami, jest na sali i chciałby coś na ten temat powiedzieć, w szczególności dlaczego się skierował na, czy zdecydował na taki krok, albo co mu to daje?
Albo nie wiedzą.
Okej. Okay. No dobrze, to jest tradycyjna, myślę, taka rozmowa właśnie a propos tych wszelkiego rodzaju projektów, a w szczególności blackholingu, że jest dosyć duży problem z zaufaniem. Już jakby Przemek to powiedział i ja to doskonale widzę właśnie.
Ten problem z zaufaniem jest na wielu poziomach chyba, bo to osoby, które przychodzą, no i tak jak mówię, część abuzowców po prostu albo zajmowała się sieciami przez dłuższy czas bezpośrednio, albo nadal się zajmuje, to są osoby odpowiedzialne za sieci, one rozumieją, na czym to polega, w czym jest problem i tak dalej, ale jeżeli idą z tym dalej do osób decyzyjnych, co zwłaszcza w dużych firmach widać właśnie, to jest taki problem, że no ale ktoś tam nam będzie coś mówił, jak my mamy rutować, tak, i się zaczynają jakieś takie podjazdy. Że potem nawet jeśli jest niby dobra wola, to brakuje tego ostatniej parawki zawsze.
To mam pytanie, bo czas się właśnie nam powoli kończy. Mam ostatnie półtorej minuty. Mam takie pytanie do sali. Jak wy jako wy mielibyście dołączyć do jakiegokolwiek projektu, powiedzmy, że nie realizowanego ani przeze mnie, ani przez CERT, po prostu przez kogoś realizowanego i to byłby projekt typu właśnie blackholing, to czy wy osobiście zdecydowalibyście się na uczestniczenie w takim projekcie? Widzicie wartość, czy byłoby to wam wszystko jedno i tak robicie jakieś swoje rzeczy lokalnie, własnymi rękami? Jak to wygląda? Czy mogą podnieść ręce osoby, które by się dołączyły do takiego projektu? Nie patrzymy w tym momencie na to, z jakich firm są i tak dalej, tylko po prostu chciałbym projektu zobaczyć przekrój statystyczny, czy to jest 5% sali, nawet mniej pewnie. No dobrze, to powiedzmy, że byłoby to super zaufane przez was osobiście źródło do dostarczania wam informacji, które prefiksy należy odrzucać.
Nie masz takiego wrażenia, że właśnie stoi to źródło tam i dlatego jest to 180 ludzi u ciebie, a nie po mojej prawej albo twojej lewej? Nie wiem, że inną rzecz, ale z jakiegoś powodu ci ludzie ciągną do ciebie, a nie do
celu. No dobrze, ale nadal... No dobrze, ale jak zapytałem, czy jakby byłoby takie źródło, już nie abstrahując, nie wskazując, kto ma więcej i tak dalej, bo to nie ma absolutnie, myślę, sensu. Byłoby takie źródło i poprosiłem o was o podniesienie rąk, kto z was by się przyłączył osobiście, to podniosło rękę parę zaledwie osób, które są na sali. A czy ktoś z tych, którzy nie podnieśli rękę, mógłby powiedzieć, dlaczego by tego nie zrobił?
Cześć, jestem Tomek Karewicz, reprezentuję grupę onet.pl. Wiesz co, kiedyś gdzieś były próby rozmawiania na temat blackholingu u nas i to się generalnie nie powiodło z powodów biznesowych. Nikt nie podejmie takiej decyzji. Jest to zbyt niebezpieczne. Boi się każdy, że zablokujesz coś, co może wpłynąć na nasz interes. To jest powód głównie.
No dobrze, ale z całą infrastrukturą rozwiniętą whitelist, tak jak zresztą tutaj Przemek pokazywał, tak? CERT implementuje whitelisty. Każdy, kto się podłącza do projektu, nie ma żadnego obowiązku przecież blackholować tych tras, które ode mnie dostanie, czy dostanie od CERT-u, bo i tak te prefiksy są przerabiane w punkcie styku waszego z BGP.
Nie, no okej, ja to rozumiem.
Politykę wyrzucania z tej listy prefiksów, które zostały rozgłoszone na przykład po popularnych portali, serwerów DNS i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Nie, no dobra, ja to rozumiem, nie? I nawet chętnie bym się przyłączył, bo daje mi to jakieś bezpieczeństwo, ale ja nie mogę działać w pojedynkę. Ja, mniej więcej moje wszystkie działania muszą być zatwierdzone przez, załóżmy, mojego kierownika, dyrektora.
Czyli zatrzymały cię jakby przed tym względy biznesowe firmy?
Tak, generalnie tak.
Okay. No to jest taka typowa obserwacja. Ktoś jeszcze ma jakiś inny pomysł, czy powód, dla którego się nie dołączył? Albo widzi taki powód? No dobrze.
No wiemy. Ja dziękuję.
Ja również dziękuję.